Raport z Kijowa.
...349 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Daniel Chybowski. Z powodu złych warunków pogodowych Rosjanie wycofali wszystkie okręty rakietowe z Morza Czarnego, poinformowała o tym Natalia Chumeniuk, szefowa Centrum Prasowego Dowództwa Operacyjnego Południe Ukrainy. Wywiad brytyjski uważa za mało prawdopodobne, aby w najbliższych tygodniach Rosja była w stanie zgromadzić siły niezbędne do znaczącego wpływu na wynik wojny. Jedna osoba zginęła, a co najmniej 5 innych zostało rannych po rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim, poinformował o tym przewodniczący donieckiej obwodowej wojskowej administracji Pawło Kryłenko. W nocy 7 lutego Rosjanie dwukrotnie zaatakowali ciężką artylerią i artylerią rakietową Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim. Uszkodzili jedną z przepompowni, w wyniku czego 9 miejscowości pozostało bez wody, poinformował o tym przewodniczący Rady Obwodu Dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk. Szwajcaria może zrezygnować z długoterminowego statusu neutralności i zezwolić na eksport broni na Ukrainę. Przedstawiciele kompleksu obronno-przemysłowego i nastroje w społeczeństwie naciskają na szwajcarskich polityków na podjęcie decyzji w tej sprawie, informuje Reuters. Prawosławna Cerkiew Ukrainy rozważy przejście na nowy styl kalendarza w maju tego roku, poinformował o tym rzecznik metropolii kijowskiej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, metropolita Eustraty. Według niego są wszystkie przesłanki, by Cerkiew Prawosławna Ukrainy przeszła na nowy kalendarz juliański już od 1 września, kiedy rozpocznie się nowy rok cerkiewny. Na nowy kalendarz przejdzie od 1 września ukraiński kościół grecko-katolicki. Dotyczy to świąt stałych. Co do ruchomych, do 2025 roku utrzyma się dotychczasowy ryt. Dla parafii lub poszczególnych wspólnot, które nie czują się jeszcze gotowe na taki krok, do 2025 roku została pozostawiona możliwość korzystania z kalendarza juliańskiego. Wiadomości dzisiaj wybrał Artur Żak, ale my od razu przenosimy się gdzieś na północ, a może nawet północny wschód Ukrainy, gdzie jest Wojtek Jankowski. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Pawle. Witam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
Wojtku, starałem się ogólnie powiedzieć albo zidentyfikować miejsce, w którym możesz być. Nie wiem, czy dobrze geograficznie trafiłem. Jesteś wciąż po wyprawie, tej wyprawie, gdzie dotarłeś na wschód Ukrainy, byłeś na południu Ukrainy. Teraz rozumiem, że jesteś gdzieś w okolicach obwodu charkowskiego.
Tak, i nawet mam tutaj zezwolenie, żeby wymieniać nazwę. Miejscowość nazywa się Borowa. Jestem w obwodzie charkowskim. To są tereny, które już były okupowane przez Rosjan. To nie jest ta część, która była wolna obwodu charkowskiego, a trafiłem tutaj w czasie wyjazdu z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską w momencie, kiedy otwierała tutaj punkt medyczny. Tutaj było takie spotkanie jeszcze na chwilę, bo nie było dużo czasu, 15 minut, szybkie rozmowy. Wtedy poznałem panią Alonę, która jest dyrektorem Pałacu Kultury przy Radzie Miejscowej i wtedy były krótkie rozmowy dotyczące tego, że tu była okupacja i postanowiłem jeszcze raz wrócić, a powrót nie był łatwy, bo okazało się, jechałem teraz sam samochodem. Okazało się, że Google Maps powiedział, że dojadę tu w 2 godziny, a jechałem 4,5, więc okazało się, że już muszę zostać tutaj i nocowałem w Borowej. Muszę powiedzieć, że też w czasie tej jazdy były takie momenty, kiedy czułem się trochę niepewnie, bo gdzieś na trasie i w samej Borowej słychać było już głosy, odgłosy artylerii, więc gdzieś z frontu dochodzą tutaj również dźwięki.
Borowa to jest ta miejscowość, która pojawia się przecież w komunikatach właśnie w związku z ostrzałami, w związku z rosyjskimi działaniami. Opowiedz o samej miejscowości, jak wygląda tamto pookupacyjne życie.
Przyjechałem dość późno, tak jak powiedziałem, o wiele później niż myślałem. Droga, którą jechałem, była straszna i to jest skutek, to jest jeden z licznych skutków tej okupacji, bo kiedyś przed wojną, przed aktywną fazą wojny, przyjechałbym mostem i rzeczywiście dojechałbym w 2 godziny, a ja musiałem jechać przez Izium, przez drogi, które czasami były kompletnie zniszczone. Właściwie momentami jechałem po dołkach i ja myślałem o tym, że ksiądz, który pożyczył mi samochód, gdyby wiedział, jakimi drogami będę jechał, to by tego nie zrobił. Ale jednak bardzo dziękuję księdzu Wojtkowi z Charkowa za użyczenie samochodu. I dojechałem tutaj wieczorem. Ludzie mówią, że jednak wieczorem tu jest pusto, ludzie już nie wychodzą na ulicę. Te kilka miesięcy okupacji też chyba wryło się trochę w świadomość, w mentalność ludzką, chociaż są tu bardzo radośni i bardzo się cieszą z tego, że mieszkają w tej części wolnej. Rozmawiałem przed chwilą z paniami, które tutaj przy Pałacu Kultury szyją siatki. Ci, którzy śledzą informacje, wiedzą, że bardzo często Ukraińcy, zwłaszcza Ukrainki, spotykają się po to, by pleść siatki, materiał nanosić, który ma za zadanie maskować przed dronami albo innym sposobem obserwowania, i te panie tutaj siedzą i szyją te siatki. Rozmawiałem z kobietami, które przeżyły tutaj okupację. To bardzo emocjonalne to są wspomnienia. Jedna z nich chowała swoje dokumenty na temat swojego i pamiątki po swoim synu, który zginął na froncie, bo wiedział, że jeżeli Rosjanie by to znaleźli albo ktoś by ją wydał, to jej los byłby ciężki. Pytałem się, co by było, gdyby na przykład znaleziono tutaj te siatki, które te panie przygotowywały jeszcze przed wtargnięciem Rosjan. To jedna pani powiedziała, no co by było? Wywieźliby po prostu do lasu. I tutaj zapadła cisza.
Wojtku, poruszasz się od wielu już właściwie dni po tych terenach, które potencjalnie mogą być objęte atakiem rosyjskim, tym zmasowanym atakiem rosyjskim, chociaż jak dzisiaj podaliśmy w tych informacjach, które wybrał Artur Żak, brytyjski wywiad wątpi, żeby mogło jednak dojść do jakiegoś wielkiego przełomu ze strony rosyjskiej na froncie, ale czy odczuwa się jakieś większe obawy w tych rozmowach z mieszkańcami tych terenów w Charkowie też, w którym byłeś, który przecież no, jest niesamowicie blisko od nie tylko tej linii frontu, ale od Federacji Rosyjskiej. Jedna z twoich rozmów, którą emitowaliśmy w programie wschodnim, 30 kilometrów do granicy. To właściwie ciężko sobie wyobrazić. To jest takie bezpośrednie zagrożenie, które się odczuwa. Czy w związku z tym jest jakieś większe napięcie? Jak to mieszkańcy Ukrainy, jak to mieszkańcy tych terenów odbierają?
W samym Charkowie tego nie odczułem, ale do Charkowa zaraz wrócę. Natomiast pani Alona, z którą tutaj rozmawiałem, która mnie tutaj przywitała, powiedziała, no zobaczcie, jeszcze jak byliście, a byliście niedawno, kilka dni temu, nie było słychać tych odgłosów, a słychać rzeczywiście odgłosy frontu, odgłosy artylerii, i myślę, że to w jakiś sposób działa na ludzi. Ale z drugiej strony mówią, wszystko będzie dobrze, wse budę Ukraina. I jest jakiś taki optymizm. Też jest takie chyba poczucie, że już raz przeżyli okupację, to już nic nie jest dla nich straszne, a ich rola polega na tym, żeby po prostu wygonić okupanta, jeżeli przychodzi na te tereny. A wracając do Charkowa, tak jak powiedziałem, ja tego na razie nie odczuwam, ale miałem taką rozmowę z panią, która częstowała mnie śniadaniem, która powiedziała, nie tylko Ukrainę zajmą, ale i Polskę i Mołdawię. I jeżeli macie taką możliwość, to wyjeżdżajcie jak najdalej na zachód. Więc też nawet takie dość złowieszcze tutaj przewidywania usłyszałem właśnie w samym Charkowie.
A być może o wpływie rosyjskiej propagandy, o tym za chwilę będziemy rozmawiali z Arturem Żakiem, bo dokładnie właśnie te wątki przecież cały czas też się pojawiają, że Rosja jest gotowa zaatakować i pójść dalej. Na tych terenach, Wojtku, są też osoby, które czasami jednak w jakiś sposób czują się związane, no nazwijmy to tak, jak przez długi czas było to nazywane w ukraińskim przestrzeni informacyjnej, z tą drugą stroną, czyli tak naprawdę z państwem agresorem, z Rosją. Czy trafiłeś na takie osoby, czy obserwowałeś takie zachowania w czasie tego wyjazdu?
Nie, jak do tej pory nie spotkałem się z tym. Ludzie mówią, że tutaj ktoś, jak to się mówi potocznie, sprzedawał informacje, że byli tacy, którzy kolaborowali. Nawet słyszałem opowieść o takim młodym chłopaku, bardzo naiwnym i głupim najprawdopodobniej, który poszedł do policji, zresztą zrezygnował z tej policji, potem go Rosjanie w końcu prześladowali, ale dostał wyrok i to całkiem poważny, 10 lat więzienia. Natomiast byli też kolaboranci, którzy razem z Rosjanami wycofali się.
Spoglądam, Wojtku, na mapę, patrzę na Borową, którą do tej pory rzeczywiście znałem przede wszystkim z komunikatów informacji frontowych. Teraz widzę jej położenie, widzę, że rzeczywiście też jesteś niedaleko od Izjuma, że jesteś właściwie w takim trójkącie pomiędzy Łymanem Słowiańskim i Izjumem i niedaleko od tej linii frontowej, ale też wielokrotnie o tym opowiadamy, że pogoda ma wpływ na wszystkie działania o charakterze wojennym, że mrozy sprzyjają sprzyjają możliwej ofensywie? Jaka pogoda jest w Borowej?
Dzisiaj popatrzyłem na wskaźnik samochodowy minus 10 stopni Celsjusza. Znaczy to jeden dzień i dwa nie wystarczą takiej pogody, ale to już jest temperatura, przy której te czarnoziemy, te gliniaste gleby mogą się już na tyle zamrozić, żeby przejechać po nich ciężkim sprzętem, więc tak, to jest ta pogoda, to już są te mrozy minus 10 i więcej, które by sprzyjały takim działaniom wojennym.
Czekamy na twoje materiały z Borowej, a jakie plany dalsze twojego przejazdu przez Ukrainę?
No to już jest wyjazd, który się przedłużył. On miał trwać 3 czy 4 dni, no ale jak to zwykle u mnie pokusa była duża, ale już powoli czuję też, że mój organizm jest zmęczony i że jest taki moment, kiedy trzeba już wracać, bo później nawet trudno przetrawić ten materiał, który jest zebrany i niekiedy jest tak, że nawet coś ginie w tym prywatnym archiwum, bo już jest za późno, żeby wykorzystać jakieś materiały. Także myślę, że już zbieram się do odwrotu, tak to powiem, do Lwowa.
W tym życiu prywatnym jest też taki moment, gdy się przebywa na wschodzie i wyjazd się przedłuża o kolejne dni, gdy tym osobom, które czekają, trzeba powiedzieć: przepraszam, ale jednak nie wrócę jutro ani pojutrze. I ty też to chyba często odczuwasz.
Tak, to się zdarza rzeczywiście. Zwłaszcza, że jak wiesz, no te wyjazdy daleko też mają to do siebie, że jak już jesteś na miejscu, a to jest są duże odległości, no to chcesz wykorzystać jak najwięcej, a czas ma do siebie, że nie jest z gumy i zazwyczaj to mamy opóźnienia, mamy rzeczy, które trzeba zrobić, było już wczoraj, przedwczoraj i w związku z tym to się tak przedłuża bardzo często.
Mam nadzieję, że też będziesz miał okazję zobaczyć, jak ten punkt medyczny, który został otwarty w czasie pobytu pani wicemarszałek, jak po prostu funkcjonuje bezpośrednio w czasie, gdy pani marszałek po prostu już tam nie ma. Z Borowej Wojtek Jankowski, bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję również i pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
Jedną z osób, która na pewno się dopytuje, kiedy Wojtek Jankowski wróci do Lwowa, jest Artur Żak, który jest współgospodarzem Studia Lwów. Dzień dobry, Arturze.
Się nisko, tak, z utęsknieniem czekamy tutaj na Wojciecha.
Na pewno czekasz na niego z utęsknieniem, a opowiedz, jak wygląda sytuacja we Lwowie dzisiaj.
We Lwowie śnieżnie, we Lwowie można rzec, że nawet jest spokojnie. Oczywiście, jeżeli możemy mówić o spokoju podczas pełnowymiarowego konfliktu zbrojnego, pełnowymiarowej wojny.
Spokoju nigdy nie ma i to na pewno nawet na zachodniej Ukrainie, ale jednak z jakimś takim chwilą ulgi pewnie przyjmujemy te informacje, gdy nie ma ataków rakietowych, gdy też alarmy rzadziej się pojawiają. Dzisiaj w tych wiadomościach, które przygotowałeś na początku raportu z Kijowa, pojawiła się informacja o tym, że Rosja wycofała okręty rakietowe z Morza Czarnego. To ta informacja, która może oznaczać, bo przecież to nie jest jedyny kierunek uderzeniowy, że w najbliższym czasie ataków nie będzie.
Ataki rakietowe są z wielu kierunków. Jednym z, tak jak powiedziałeś, kierunków jest kierunek Morza Czarnego, ale też jest kierunek Morza Kaspijskiego. Są lotniska na całym terenie Federacji Rosyjskiej, z których mogą startować bombowce, którym mogą nieść rakiety dalekosiężne, dalekiego zasięgu. I pozostaje też teren całej Białorusi, z którego też ataki rakietowe są nanoszone po Ukrainie. Więc tutaj, tak jak powiedziałeś, to jest tylko częściowa ulga, że na Morzu Czarnym jest sztorm, jest burza i większość, a tak naprawdę wszystkie okręty rakietowe zostały stamtąd wycofane. Jeżeli się nie mylę, pozostało tylko dwa okręty na dyżurze bojowym.
Arturze, ale obserwując, co się dzieje na froncie, nie zapominamy o tym drugim froncie, który jest niezmiernie też ważny i być może zdradza bardzo często też dalekosiężne plany, czyli o rosyjskiej propagandzie, o rosyjskiej dezinformacji. Znowu znalazłeś perełkę, można powiedzieć, w tej działalności rosyjskiej propagandowej.
Tak. Tak, to jest jedna z perełek. Narracja antypolska w propagandzie rosyjskiej trwa nie pierwszy rok. Można było powiedzieć nie pierwsze kilkanaście lat, nie pierwsze dziesięciolecie. Ale faktycznie ostatnio znowu się nasiliła narracja mówiąca o tym, że Rzeczpospolita Polska przyjęła tereny Ukrainy, przynajmniej te zachodnie tereny Ukrainy. Takie informacje padają zarówno z ust notabli rosyjskich, z ust między innymi Miedwiediewa, ale także Wolodina, przewodniczącego Dumy Federacji Rosyjskiej, i rozlewają się one poprzez licznych propagandzistów, tych ważniejszych, centralnych, na centralnych kanałach informacyjnych rosyjskich, ale także w licznych mediach społecznościowych, i praktycznie wszędzie powtarza się jedna mantra powołująca się na ponoć słowa premiera Polski Mateusza Morawieckiego, który mówi o przyjęciu, przekazaniu zachodnich terenów Ukrainy pod kuratelę Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet przed audycją z tobą rozmawiając, przygotowaliśmy krótkie wycinki z tych programów pseudopublicystycznych, pseudopolitycznych z głównych kanałów telewizyjnych. Pierwszy dźwięk to jest krótka wypowiedź Ilji Kiwy, obywatela Ukrainy, uciekiniera, kolaborantu, no, destruktora moim zdaniem życia politycznego na Ukrainie, któremu niestety udało się uciec przed pełnowymiarowym wtargnięciem na teren Federacji Rosyjskiej. Uciekł on przez Unię Europejską, dokładnie przez Hiszpanię, i tutaj niestety muszę stwierdzić, że jednak służby ukraińskie, pomimo licznych zarzutów, pomimo tego, że on przez wiele lat działał destrukcyjnie na państwo ukraińskie, niestety pozwoliły mu wyjechać. No i oczywiście pan były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy jest bardzo aktywny na terenie Federacji Rosyjskiej, praktycznie codziennie, i to nie raz, jest w głównych programach telewizyjnych, więc proszę posłuchać, co powiedział.
Освободим украинцев, они встанут рядом, и потом мы пойдем диктовать свои условия Польше. Я это знаю, как когда-то это произошло в Переяславле. Богдан Хмельницкий сказал, мы идем верой объединенные защищать свои земли.
I teraz od razu przetłumaczę. Uwolnimy Ukraińców, staniemy ramię w ramię z Rosjanami i pójdziemy dyktować warunki Polsce. Wiem o tym. Kiedyś już to się zdarzyło w Perejesławiu. Bohdan Chmielnicki powiedział, idziemy wiarą zjednoczeni w obronie naszych ziem. I to jest tylko jedna z tego typu wypowiedzi. Kiwa non-stop powołuje się na Bohdana Chmielnickiego i na to, w jaki sposób naród ukraiński wyzwolony przez Rosjan stanie w walce przeciwko Rzeczypospolitej, przeciwko Polakom, przeciwko polskiej szlachcie. Oczywiście tutaj polską szlachtę wymieniam w cudzysłowie. Ale nie tylko on. Tak jak mówiłem, główni propagandziści rosyjscy też korzystają z tej narracji. I tutaj krótki fragment programu pseudopublicystycznego Время покажет na pierwszym programie federalnego kanału telewizyjnego.
Значит, смотрите, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Зеленского, цитирую дальше, временно передать Польше территорию Западной Украины. Он заявил, что западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства.
Но я же тебе говорила, это
вот
только начало восстановления Речи Посполитой.
Они, и вот конечно... прямая речь. Сейчас. Не думаю, что Путин осмелится нападать на страну, которая является действующим членом НАТО. Он кто угодно, но не самоубийца.
Генина, ты понимаешь? Они, конечно, хотят...
Гениально!
Они, конечно, речь.
I od razu tłumaczę, polski premier Mateusz Morawiecki wezwał Zełenskiego do tymczasowego przekazania Polsce terytoriów zachodniej Ukrainy. Przecież ci mówiłam, to jest odnowienie Rzeczypospolitej. Nie sądzę, aby Putin odważył się zaatakować kraj, który jest aktywnym członkiem NATO. Putin może być kimkolwiek, ale nie samobójcą. To jest właśnie wolne tłumaczenie tej wypowiedzi i tak jak mówiłem wcześniej, to się rozlewa i powiela przez wiele kanałów dezinformacji rosyjskiej. To są już często bezpośrednie groźby Polsce. Putin grozi tak zwanemu kolektywnemu Zachodowi ogólnie, nie wymieniając poszczególnych państw, ale już niżej, czyli na przykład tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o Wolodina, Miedwiediewa i innych notabli, propagandzistów i media pracujące na rzecz propagandy rosyjskiej, także media pracujące na terenie Zachodu, to już często są bezpośrednie groźby. Non-stop jest powielana informacja pseudoinformacja powołująca się na nigdy nie powiedziane przez Churchilla słowa, że Polska to jest hiena Europy i ją należy zniszczyć i ona jest kolejna do denazyfikacji po Ukrainie. Jeszcze tylko na koniec jedną jeszcze wypowiedź Ilii Kiwy, tego zdrajcy ukraińskiego, przytoczę. I co teraz powie ogłupiałe stado? Mówiłem wam, że Polacy przyszli po wasze ziemię. Kiedy Rosjanie dla nich są źli, zapomnieli, jak Polacy przez wieki nas wyrzynali, Ukraińców. Kiedy Władimir Putin uwolni nas, Ukraińców, od zachodniej kolonizacji i uratuje nas przed zniszczeniem, poprowadzę do was, aby dokonać rzezi tej szlachty. Jak nakazał w swoim testamencie Bogdan Chmielnicki. I ta narracja jest non-stop sączona w uszy Rosjan i nie tylko Rosjan. Także tych wszystkich, którzy są podatni na rosyjską propagandę i mieszkają poza terenem Federacji Rosyjskiej. Też.
W nocy dostałem informacje z portali, z grup, które są na okupowanych terenach, też w Mariupolu, i dokładnie te informacje, o których mówisz, pojawiły się. Ta wymyślona wypowiedź premiera Morawieckiego, okraszona jeszcze dodatkowo mapą których terenów, które podobno Polska ma wziąć pod tymczasową okupację. To nie jedyny element rosyjskiej propagandy, nawet ta tragedia, którą teraz wszyscy obserwujemy, trzęsienie ziemi, też jest element już wykorzystywanym przez rosyjską propagandę. Pojawiły się otóż teorie, że jest to wykorzystanie broni, z sugestią, że oczywiście za tym może stać Zachód. Także nawet takie tragedie rosyjska propaganda wykorzystuje. Jest z nami Dmytro Antoniuk, który miał wątpliwą przyjemność na terenie Polski słuchania rosyjskiego radia. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Arturze. Witam serdecznie Państwa.
Jak to się stało, że słyszałeś rosyjskie radio w twojej podróży po Polsce, absolutnie przecież z innym celem?
No właśnie, jestem tutaj, żeby na moich prezentacjach zbierać pieniądze na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, wolontariuszy i ludzi, którzy stracili wobec inwazji rosyjskiej swoje zdrowie i swój majątek. No a wyjeżdżając wczoraj z Olsztynia w stronę Gdańska, pomyśleliśmy, że trzeba zjechać do Fromborka, ponieważ tam jest domniemany grób Kopernika, tam jest przepiękny zamek kanoników warmińskich, w którym nie byłem wcześniej. No i pojechaliśmy i po drodze zawsze słuchamy Radia Polskiego, różnych kanałów, i tutaj raptem złapaliśmy Radio Rosji. I w tym Radio Rosji był jakiś pisarz, być może Zachar Prilepin, który mówił o tym, że 30 lat na Donbasie wszystko rosyjskie było pod zagrożeniem i nareszcie teraz oni mogą przywieźć tam rosyjskie książki i jak tam cieszą się w tych bibliotekach i tak dalej, i że ta niezależność, jakoś tak powiedział, że ta niezależność ukraińska, to ona sprawiła, że rosyjskojęzyczni ludzie zawsze są pod zagrożeniem. Innymi słowy, chciałem mi się wymitować natychmiast, i no, my zmieniliśmy ten kanał, i ja mam nadzieję, że ja po prostu, no, szkoda mi tych Polaków, tych ludzi, którzy mieszkają w armińsko-mazurskim województwie, tam tuż przy granicy z obwodem tak zwanym kaliningradzkim, chociaż naprawdę wiadomo, że to jest Królewiec, jeszcze być może czeski, albo Königsberg oczywiście, i zmuszeni są słuchać te bzdury, które tam jest ciągle w tym radiu. Jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że była też
Dmytrze, może nie zmuszeni, bo rozumiem, że to nie jest obowiązek, żeby słuchać to radio. Jasne, chociaż tak. Rzeczywiście, gdy się przemieszczamy wschodnimi i północno-wschodnimi terenami, to zaskakuje, że radio rosyjskie, radia publiczne białoruskie są słyszane głęboko na terenie Polski. Ale chciałeś dokończyć twoją opowieść.
Tak, bo była prognoza pogody też w tym radiu rosyjskim i my z obawą słuchaliśmy, czekając na to, że oni powiedzą, jaka jest pogoda na przykład w Doniecku, w Ługańsku, w Mariupolu i w Melitopolu, ale tego, co ciekawe, nie było. Czyli w tych regionach, które Putin uważa i Rosja uważa za teraz, no oni tam nie podają prognozy pogody. To jest ciekawe moim zdaniem.
Mogę ci powiedzieć, że kiedyś z zaskoczeniem obserwowałem i słuchałem skarżenia się mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, którzy narzekali, że w publicznych mediach rosyjskich, gdy jest prognoza pogody, to bardzo często zapominają o obwodzie kaliningradzkim. Może to też o czymś nie świadczy. To teraz powiedz, Dmytrze, kiedy następne spotkanie z tobą, kto może i gdzie z tobą się spotkać i zobaczyć twoje książki i kalendarze?
Dziękuję i bardzo zapraszam jutro w Trójmieście, w Oliwie, w Ekumenicznym Centrum Sióstr Brygidek o 17, czyli 8 lutego będzie moje spotkanie. Zapraszam i w 10 o 17 w Kołobrzegu, w publicznej bibliotece miejskiej. I co ciekawe, że ja mam na tych spotkaniach nawet ostatnich dwa drugich tomy Polskich Zamków Rezydencji, poprzednia moja edycja, którą można dostać na tych dwóch spotkaniach. Zapraszam bardzo serdecznie.
Ja też do tego zaproszenia oczywiście się dołączam. Mogę tylko żałować, Dmytrze, że nie podążam szlakiem po Polsce z tobą, bo pamiętam, jak sobie obiecywaliśmy też, że ten rok 1920 uzupełnimy o miejsca w Polsce ostatnio, gdy z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem pojechaliśmy na wschód Polski, Podlasie. Tam znaleźliśmy jedno z miejsc związanych z 1920 rokiem i oczywiście miałem wtedy w głowie też naszą wyprawę po Ukrainie, gdy opowiadaliśmy o tych miejscach polskich i ukraińskich walk z 1920 roku. Musimy to nadrobić.
Jak najbardziej. No i tutaj podróżując też teraz w północną częścią Polski, ja też zawsze mam w głowie te nasze wspólne dziedzictwo i teraz pójdę, jestem w Gdańsku w tym momencie i pójdziemy do Starego Miasta, gdzie stoi pomnik Jana Sobieskiego, który, jak wiadomo, stał kiedyś, zawsze stał w sumie przy operze we Lwowie.
W Lwowie cały czas jest Artur Czak. Dmytrze, dziękujemy ci i życzymy szczęśliwej drogi i udanych spotkań.
Dziękuję ślicznie i do usłyszenia.
Artur Czak.
Tak, ten pomnik tutaj... Przepraszam, tak, Pawle, proszę, że wejdę w słowo. Jak najbardziej, ten pomnik to jest jeden z bardziej charakterystycznych pomników przedwojennego Lwowa. On stał właśnie pomiędzy pomnikiem Adama Mickiewicza, a także statuą, posągiem Matki Boskiej i Operą Lwowską, która wtedy była teatrem wielkim we Lwowie, teatrem miejskim. Więc jak najbardziej jest charakterystyczne i zawsze jak jestem w Gdańsku, to odwiedzam to miejsce, bo to jest taki kawałek Lwowa daleko na północ wysunięty.
Nie ma Jana Sobieskiego we Lwowie, ale Adam Mickiewicz jest też Najświętsza Maria Panna w tym ciągu, o którym wspomniałeś, ale wszystkie teraz pomniki we Lwowie są zasłonięte, są osłonięte przed możliwymi atakami. W Arturze, w wiadomościach, które dzisiaj na dzisiaj przygotowałeś, pojawił się ten element kalendarzowy, o którym już wielokrotnie opowiadaliśmy. Opowiadaliśmy o tym, że ukraińskie kościoły, ukraińskie cerkwie rzeczywiście zaczynają przechodzić na ten styl zachodni. Dziś mamy właściwie informacje o konkretnych decyzjach, czyli Ukraina, można powiedzieć, że dołączy do świata zachodniego, jeśli chodzi o terminy świętowania świąt stałych na razie.
Tak, jak najbardziej. W 2025 roku ma się też odbyć synod, który ma zadecydować na temat świąt ruchomych i prawdopodobnie też te ruchome święta dołączą do... Tak naprawdę kalendarze cerkiewne zostaną dostosowane do reszty świata, tak jak powiedziałeś. Oczywiście to nie jest proces łatwy, bo to jest zarówno dostosowanie tych świąt wymaga dosyć dużej pracy wewnątrz cerkwi, zarówno prawosławnej, jak i grecko-katolickiej, ale także wielka praca, duża praca ma być na miejscu, w parafiach, tak żeby ludzie nie czuli się w żaden sposób zmuszeni do właśnie przejścia na inny ryt, więc duża praca jeszcze przed hierarchami i proboszczami na miejscach, którzy powinni dokładnie wytłumaczyć ludziom, że to nie jest żadna zmiana, że to jest tak naprawdę powrót do normalności.
I a o tym, czy polska cerkiew prawosławna powraca do normalności, też porozmawiamy pewnie wkrótce. O tym pisałem ostatni felieton w Kurierze Lubelskim. Zapraszam Państwa do przeczytania. Artur Żak z Lwowa, Paweł Bobołowicz z Warszawy, raport z Kijowa na antenie Radia Wnet w czwartek, a jutro oczywiście Białoruskie Studio Radia Wnet i Studio Lwów. A za chwilę już wiadomości. Do usłyszenia z Warszawy, Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa. Thank you.